dostaliśmy porcję Tory, która się nazywa życia Sary. Jak uczy nas Tora, zostały przedstawione w trzech okresach, że miała 100 lat, miała 20 lat i miała 7 lat. Te trzy okresy ukazują jej pobożność, jej świętobliwość, jej dobroć. Te trzy okresy mają pokazać również nam współczesnym, że oto nawet wobec rozmaitych doświadczeń, złych dni, człowiek może zachować siebie samego jako człowieka kompletnego, może mimo rozmaitych trudności, mimo rozmaitych doświadczeń, czasami cierpienia, może przyjmować je ze spokojem. Jest powiedziane o latach jej życia, że wszystkie były dobre, że nawet kiedy płakała, nawet kiedy doświadczała rzeczy trudnych, umiała je przyjmować z wielkim spokojem. Jest powiedziane, że miała 100 lat i 20 lat i 7 lat. Kiedy była stuletnia, była tak niewinna, jak wtedy, kiedy miała 20 lat. A kiedy miała 20 lat, nigdy nie uczyniła niczego, co zasługiwałoby na karę. Była niewinna jak siedmiolatka i jak się podkreśla, kiedy miała 7 lat, była dzieckiem bardzo pięknym. Ale wszyscy to potwierdzą, ci, którzy mają dzieci, że wszystkie dzieci są śliczne i niewinne. Dlatego Tora uczy o trzech okresach jej życia, by powiedzieć, że dla mnie moje dziecko jest piękne, śliczne i czyste. Jest niewinne, ale nie wiem, jakich dokona wyborów. Nie wiem, czy pobłądzi. Nie wiem, co je skusi. Lata jej życia pokazują, że potrafiła zachować swoją duchową integralność, że była dzieckiem, dojrzała, była osobą starą, pozostała jej duchowa konstrukcja nienaruszona. Dlatego przypomina się, dlatego Tora przypomina lata jej dzieciństwa, ponieważ lata starości były niezwykle podobne. To była kobieta mądra, prorokini. Prorok Izajasz mówi, że to pramatka razem z Abrahamem. Prorok Izajasz mówi: spójrzcie na skałę, z której was wyciosono, na Abrahama i na waszą matkę Sarę. Była kobietą mądrą. Jak wieczorem mówiliśmy, Abraham mógłby ją oddalić, nie rodziła, była bezpłodna. Jak uczy Tora, przez wiele dziesiątków lat, aż do 90 roku życia, co jest w ogóle tak cudowne, to, że doczekała i urodziła dziecko. Abraham nigdy nie znalazł powodu, dla którego miałby się z nią rozstać, ani nie był powodem ten, że jest bezpłodna, ani jak uczy Tora czasami, wyrażając swoją opinię, wyrażała ją wbrew uczuciom jej męża, wbrew uczuciom Abrahama, ale że on był mądrym człowiekiem, to uznawał i cenił jej rady i jej postawy, to, że potrafiła, jak w przypadku Iszmaela i Hagar, w sposób właściwy ocenić, jak może mieć, jak destrukcyjny i niszczący może mieć wpływ starszego syna na młodszego. A zatem lata jej życia były 127, bezgrzeszne. W podobny sposób dzisiaj czytamy, że Tora mówi o latach życia Abrahama. Też jest na trzy okresy podzielone lata jego życia, lata bezgrzeszne. Jest powiedziane, że kiedy umarła, przyszedł, żeby wygłosić mowę pogrzebową i opłakiwać ją. Z tego miejsca Tora uczy, że kiedy umiera człowiek pobożny, należy wygłosić hespet, należy wygłosić mowę, w której opowiemy o tym człowieku, że w świecie materialnym zostaje uczyniona ogromna wyrwa z tego powodu, że ten człowiek odchodzi z tego świata, odchodzi ze środowiska, w którym żył, odchodzi od ludzi, którzy byli mu bliscy, wreszcie opuszcza ukochanego męża, a mąż musi się pogodzić ze stratą ukochanej żony i dlatego przyszedł i pochwalił jej czyny, pochwalił jej niewinność, pochwalił jej wreszcie jej dobroczynność, to, że zawsze potrafiła wspierać ludzi, którzy byli w potrzebie i do dzisiaj na tym polega hespet, na tym polega ta mowa pogrzebowa, żeby uświadomić innym, jak wielka jest strata, że tego kogoś zabraknie wśród nas, że czyni się, powstaje wyłom, którego nie idzie już w żaden sposób zapełnić. Pozostaje pustka w której w żaden sposób nie idzie też zastąpić niczym innym, by to puste miejsce jakoś wypełnić. I miał głęboką świadomość tego Abraham i dlatego taką mowę o swojej ukochanej żonie wygłosił. O jego wielkiej miłości do jego żony świadczy też, że jak mówi traktat Bava Metzia, wedle wartości pieniędzy, które później były w obiegu w Izraelu, zapłacił za miejsce, w którym chciał pochować swoją żonę, 1 000 000 szekli. Dzisiaj zwielokrotniona byłaby ta suma. Zapłacił fortunę za to, za miejsce, w którym chciał swoją ukochaną żonę pochować. Jest powiedziane, że przyszedł, żeby wygłosić hespet i żeby ją opłakiwać. Jest tutaj zapisane słowo velipkoteach, że przyszedł, żeby opłakać ją. Jest wyraźnie w środku tego wyrazu mniejsza litera, kof. Ktoś umiera i ludzie chcą wskoczyć nawet do grobu, rozpaczają, jest straszny lament, czasami krzyk, Jako dziecko widziałem taką reakcję ludzi na śmierć, mimo że wcześniej nie szanowali się i w ogóle tego kogoś, kogo żeby, chowali, w ogóle nie okazywali mu jakiejś wielkiej miłości. Tak? Krzywi rozpacz. Tu jest powiedziane, że przyszedł ją opłakać. I Tora, kiedy mówi o tym, że przyszedł ją opłakać, to specjalnie tę literkę mniejszą w zwoju Tory Soferim zapisali, żeby powiedzieć, że największy ból odczuwał w swoim sercu i płakał w swoim namiocie. To doświadczenie cierpienia było dla niego doświadczeniem bardzo intymnym. I opłakując ją, ten największy żal wylał w swoim namiocie, nie będąc z nikim, będąc tylko wobec Pana Boga, który mógł zrozumieć jego stratę, jaką odczuwa i jaki ból odczuwa z powodu śmierci swojej żony, bo jest powiedziane, kiedy żona umiera, tak jakby zniszczona świątynię, że jest to ogromny dramat, doświadczenie straszne, że mogłem widzieć swojego teścia, albo kiedy miałem 18 lat, mój ojciec zmarł i jakby też rozumiem, czym jest takie czy wydaje mi się, że może rozumiem, czym jest takie doświadczenie. A zatem to pokazuje też jego postawę, jego duchową wielkość, a zarazem to jest wbrew opinii wielu ludzi religijnych, pobożnych, że właściwie co się stało, no umarł, dobra, no, może kiedyś zmartwychwstanie, czy coś tam. Ciekawe w ogóle, czy jak umarł, czy on w ogóle w coś wierzył, czy coś tam. Czy lekceważy się często to, że ktoś umiera i odchodzi. Tora chce nas z tego miejsca nauczyć, że to, co zrobiliśmy w swoim życiu, jest na tyle cenne, że ktoś inny, i oby tak się stało, żeby ktoś inny nas pochwalił po naszej śmierci, żeby mógł przyjść i wygłosić mowę pogrzebową, że chowamy kogoś, kto jest, i jest to strata ogromna i nic z tej straty nie zapełni, to pokazuje też, jak cennym jest każdy człowiek. Każdy człowiek jest bezcenny i wyjątkowy i każda śmierć to jest strata, tym bardziej ludzi pobożnych, sadików, jak tej Sary. Tora z tego miejsca też uczy, czym jest małżeństwo i ich losy, kiedy rozważa się naukę o tym, czym jest małżeństwo, jak wygląda ceremonia ślubna, to mówi się właśnie o ich małżeństwie, mówi się o małżeństwie Izaaka i Rywki i mówi się o małżeństwie Jakowa, Lei i Racheli, że kobiety te zbudowały dom Izraela, że ludowi Izraela, bo możemy zapytać właściwie, dlaczego mamy te losy śledzić tych pobożnych ludzi. Poświęca się im miejsce. Za chwilę przeczytamy o losach Józefa. Jego losy najwięcej miejsca zajmują w tym opisie Tory. I mówi się, że spośród wielu powodów jeden jest najważniejszy. Mianowicie przyjdą pokolenia, i pokolenia muszą mieć dla siebie, dla swojego życia, dla swych poczynań, dla swych wyborów punkt odniesienia. Jeśli coś budujemy, jak tu mówimy o małżeństwie i o losach tego małżeństwa, i o dramatycznych jakichś chwilach, i o tym, że następuje też śmierć, to wszystko miało być nauką dla pokoleń, by móc posiadać wzorzec, punkt odniesienia. Jest o niej powiedziane, że wszystkie jej lata były dobre. O Jakobie jest powiedziane, że 20 lat mu minęło jak jeden dzień. O Józefie jest powiedziane, że nie pamiętał żadnej krzywdy, którą mu wyrządzono. Radował się z tego, że rodzina jest razem, że rodzina przezwyciężyła wszelkie uprzedzenia i potrafili zbudować jedność. I pod takim kątem jakby mędrcy żydowscy badali te słowa i uznali, że Pan Bóg zostawił doskonały wzorzec dla każdego, że każdy z nas może czerpać stąd pouczenie dla własnego życia, dla własnych wyborów, żebyśmy mogli, daj Boże, na końcu powiedzieć, że też lata życia naszego były dobre, nawet kiedy czasami są to lata trudne i przykre, czy smutne są chwile, to żebyśmy umieli odnaleźć w Bogu spokój, żebyśmy umieli to takie doświadczenie przyjąć i z pomocą Bożą je pokonać. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony. Zniesiemy modlitwę za głowę naszego państwa i za ludzi Izraela.